Słuchacie Państwo audycji Realna Nadzieja. To program o nadziei, o tym, że warto ją mieć. Nasze życie praktycznie codziennie naraża rozczarowanie, samotność. Jednak nie musi ono takim być. Przed nami ciekawe historie, wywiady, refleksje, dobra muzyka. A wszystko to, by pokazać, że jest nadzieja. Realna nadzieja. Zapraszamy.
Dobry. Przed mikrofonami Marek Sikora
oraz Jacek Jerszyna. Jak co tydzień w naszym programie poruszamy tematy natury chrześcijańskiej dotyczące Boga i Pisma Świętego. Po więcej informacji o naszej działalności zapraszamy na naszą stronę poloniazjezusem.com. Jeszcze raz powtórzę. poloniazjezusem.com. Również zapraszamy do przyłączania się do naszych profili na Facebooku i naszej klasie. Tam między innymi znajdziecie informacje o bieżących wydarzeniach oraz zdjęcia z minionych wydarzeń, między innymi ze spotkania z Kitty Chapel, jeżeli wejdziecie na profil na Facebooku właśnie.
Będąc przy stronie internetowej, pragnę Państwa zaprosić do naszej księgarni chrześcijańskiej. Wystarczy wejść na naszą stronę Polonii z Jezusem i kliknąć na zakładkę księgarnia. I stamtąd zostaniecie przekierowani do naszego sklepu. A znajdziecie tam ciekawe pozycje książkowe wielu cenionych autorów. Znajdziecie Pismo Święte w różnych wydaniach i przekładach, płyty CD, płyty DVD z dobrą muzyką i filmami. Zatem serdecznie zapraszamy.
Również szybko na tej stronie, na głównym rotatorze, tak zwanym, gdzie zmieniają się zdjęcia, jest znajdziecie link na nasze spotkanie. Grupa w Toronto co tydzień zaprasza w środę wieczorem na spotkanie domowe studiowania Pisma Świętego. W tej chwili to jest panorama Starego Testamentu. Serdecznie zapraszam. Dzisiaj zaczynają o godzinie 7. A zanim przejdziemy do tematu dzisiejszej audycji, podaję numer, pod który można dzwonić zaraz po naszym programie. Dzwońcie do nas, jeśli macie pytania, czy też komentarze odnośnie audycji. Również jeśli macie prośbę o modlitwę albo problem, z którym się borykacie, wy lub wasi bliscy, chętnie pomożemy zachętą, radą czy modlitwą. Ten numer to 718-710-3144, 718-710-3144. Zatem dzwońcie zaraz po programie, jak również w ciągu tygodnia.
A miniony weekend, drodzy Państwo, był dla nas bardzo intensywny, a chociażby z tego względu, że ze względu tego, że organizowaliśmy spotkania autorskie z Kitty Chapel. Kitty przyleciała do nas z Arizony i przemawiała w Clark w Polskiej Fundacji Kulturalnej oraz w Nowym Jorku na Ridgewood w budynku Armii Zbawienia. Kitty jest autorką książki Mogę wybaczyć, jeśli tylko chcę. Książkę zresztą możecie nabyć w naszej księgarni internetowej. A dla tych z Państwa, którzy nie mają jeszcze tej książki, mamy niespodziankę. Otóż taką książkę będzie można zdobyć dzisiaj za darmo. No nie tak do końca za darmo, bo trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które zadamy pod koniec naszej audycji. Także słuchajcie nas uważnie, bo odpowiedź podamy w trakcie tej audycji. To jest taka podpowiedź. A o czym opowiada książka Kitty?
No właśnie, książka, bo historii też słuchaliśmy na naszych spotkaniach i w New Jersey, i w Nowym Jorku. Też cykl wywiadów, z którego dzisiaj puścimy ostatnią część. Książka opowiada, jest to autobiograficzna opowieść o tym, jak wyrastała ona w domu pełnym przemocy i o tym, jak poradziła ona sobie w życiu ze skutkami wyrastania w takim środowisku. Ojciec Kitty był gwałtownym i okrutnym człowiekiem. Gdy ożenił się, był przystojnym i poważanym w miejscu, gdzie mieszkali, młodym mężczyzną, i uważano, że kobieta, za którą wyjdzie, będzie szczęśliwa. Tak się jednak nie stało. W krótkim czasie po ślubie zaczął bić swoją żonę, czyli mamę Kitty, a wkrótce później usiłował ją także zabić. Z tej drugiej próby zabójstwa, gdy uśpił swoją żonę jakąś miksturą i uderzał ją młotkiem po głowie, udało mu się wywinąć wyrokiem 3,5 roku więzienia. Po tym, jak grał przed sądem rolę dobrego męża, który w przypływie zazdrości rzucił się na swoją niewierną żonę, co oczywiście było nieprawdą. Nie tylko poranił ją fizycznie i psychicznie, a w oczach otoczenia zrobił z nią ladacznicę. Świadkiem tego wszystkiego były dzieci, włączając Kitty. Będąc nastolatką, postanowiła zabić swojego ojca, nie doszło jednak do tego. Matka z dziećmi w końcu wyrwała się z tej niewoli przemocy. Część wywiadu, której posłuchamy za chwilę, mówi o sytuacji od momentu, gdy ojciec Kitty wyszedł ponownie za mąż, a Kitty i rodzeństwo nie żyli już z ojcem pod jednym dachem.
Także zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Kitty Chappell, autorki, która gościła w Nowym Jorku i w New Jersey w miniony weekend. Wywiad został przygotowany przez Henryka Dedo z Fundacji Głos Ewangelii. Zapraszam.
Zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentów wspomnień Kitty Chappell, autorki książki pod tytułem Mogę wybaczyć, jeśli tylko chcę. Książka ta została przetłumaczona na kilka języków oraz stała się podstawą do scenariusza sztuki teatralnej.
The thing that amazed me was meeting my father and sitting there in his home.
Zadziwiło mnie to, że kiedy spotkaliśmy się z ojcem i siedziałam tam w jego domu po tych wszystkich latach, że miałam pewność, że wybaczyłam mu całkowicie, ponieważ nie czułam wobec niego żadnej urazy i nie miałam żadnych złych, traumatycznych wspomnień. Zazwyczaj, kiedy ofiara przechodzi przez coś takiego, przez taki koszmar, uczucia pozostają na zawsze. Zatem, kiedy znajdujesz się w pobliżu tej osoby, te okropne wspomnienia odżywają w twoim umyśle i odczuwasz takie same emocje, na przykład strach lub złość. Ja nie odczuwałam żadnych z nich. Byłam doskonale wolna, nie odczuwałam żadnych złych emocji, żadnej złości czy nienawiści wobec ojca, żadnego strachu, tak jak kiedyś, ale odczuwałam pokój. Patrzyłam na niego i współczułam mu, ponieważ on przegapił wiele wspaniałych lat z jego trójką dzieci, nad którymi się znęcał. Wszystkie były inteligentne, odniosły sukces. Ja byłam wówczas pisarką. To były rzeczy, z których większość ojców byłaby dumna. On przegapił przez lata wszystkie te rzeczy i było mi go szkoda. Wciąż uważałam, że tak bardzo się nie zmienił. Nawet kiedy jego żona poprosiła mnie, abym przeszła się z nią po ogrodzie, pytała, dlaczego odcięliście się od ojca, a ja nie chciałam jej powiedzieć. Nie chciałam mówić jej prawdy, ponieważ ona wyraźnie stwierdziła, że ojciec nigdy ich nie bił i szczerze nie wiedziała dlaczego. On powiedział jej, że się rozchorował, a jego żona była złą kobietą i kiedy się rozchorował, to pobił ją i ona niemalże umarła. Nawet jej nie powiedział, jak ją pobił. Powiedział, że wtedy osądzono go w więzieniu. Więc ona uwierzyła we wszystko, co on jej powiedział i znowu, on był bardzo przekonywujący, a ona była o rok młodszą ode mnie. Ja nie chciałam, aby ona usłyszała te wszystkie okropne rzeczy, które on zrobił. Nie chciałam jej zranić, ponieważ była niewinna, ale kiedy powiedziała, że ojciec siedział w więzieniu za pobicie matki, ponieważ ona była złą kobietą, wtedy powiedziałam nie. Nasza matka była wspaniałą matką i była wspaniałą, dobrą, oddaną żoną. Powiedziałam to bardzo zdecydowanie. Ona wyglądała tak, jakby chciała powiedzieć coś jeszcze, ale zmieniła zdanie, widząc wyraz mojej twarzy. Ona wiedziała, że jestem mówczynią i przemawiam na spotkaniach dla kobiet w całych Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się też, że wiedziała, że mam nagraną kasetę, ponieważ przy następnym spotkaniu, kiedy odwiedzili nas w naszym domu, jedyne dwa razy, kiedy się z nimi widziałam, wiedziała, że na kasecie nagrane jest moje świadectwo. Dlaczego chcesz kopię mojej kasety? Na co ona powiedziała. Ponieważ twój ojciec robi dziwne rzeczy. Zapytałam, co masz na myśli, mówiąc dziwne? Powiedziała, oskarża mnie o różne rzeczy. Mówi, że spotykam się z innymi mężczyznami. Wtedy wiedziałam, że on zamierza ją zabić. Wtedy powiedziałam jej, Mary, dam ci kopię mojej kasety, ponieważ wtedy już chciałam, aby poznała prawdę. Ale nie pozwól, aby on ją zobaczył, bo inaczej moje życie będzie w niebezpieczeństwie i ty będziesz w niebezpieczeństwie. W tamtej chwili uwierzyła mi. Ona powiedziała, że ojciec chorował na jakąś chorobę i wkrótce umrze. Powiedziała, coraz bardziej jest przyjęte myśleniem o śmierci. Wtedy wiedziałam, że on zamierza ją zabić przed swoją śmiercią. Kilka miesięcy później otrzymaliśmy telefon od mojego przyrodniego brata z informacją, że nasz ojciec rzucił się samochodem ze zbocza góry, próbując w ten sposób zabić swoją żonę i jednocześnie popełnić samobójstwo. Ona wyskoczyła z samochodu i wylądowała gdzieś na tym zboczu góry, ale samochód nie rozbił się całkowicie. Ojciec był lekko ranny, zabrano go do szpitala i tam w szpitalu przebywał w areszcie domowym. Więc Mary zaczęła do mnie dzwonić. Wtedy powiedziałam jej, musisz od niego uciekać, ponieważ on zamierza cię zabić. Trudno jej było w to uwierzyć, powiedziała, on nigdy mnie nie bił. Odparłam, że to nie ma znaczenia. On wie, że umiera. On nie podzieli się tobą, waszym wspólnym życiem z innym mężczyzną. To właśnie go martwi. Ty jesteś jeszcze młoda. On jest bardzo zaborczy. Ona powiedziała, nie, myślę, że to przez jego chorobę. Myślę, że jeśli pójdzie do poradni, to mu pomogą. Nie, Mary. To właśnie z powodu choroby on próbuje cię zabić. On nie myśli tak, ponieważ jest chory. On zawsze myślał w ten sposób. Zapytała mnie, dlaczego przez te wszystkie lata mnie nie bił? Powiedziałam, ponieważ bał się, że znowu trafi do więzienia, ale nie pozwoli ci żyć, abyś cieszyła się życiem po jego śmierci. Ona dzwoniła do mnie, jego osadzono w więzieniu, czekał na badania zdrowia psychicznego. Ustalono datę i albo miał być zwolniony aż do tego dnia, albo miał pozostać w więzieniu. Mary zadzwoniła do mnie rano, powiedziała, jadę odebrać twojego ojca z więzienia. Wtedy przekazała mi, co powiedział sędzia, jaka była decyzja. Byłam taka zła, ponieważ próbowałam przekonać się do wyjazdu, zanim go wypuszczą, więc powiedziałam jej, że wciąż musi wyjechać, na co ona odparła. Nie mogę wyjechać, nie mam dokąd. I dodała, będę musiała ufać panu. Byłam taka zła, kiedy powiedziała mi, że sędzia go wypuścił, a ostatnią rzeczą, którą zrobił sędzia, to powiedział mojemu ojcu, ale nie waż się pójść i nikogo zranić. A następnie spojrzał na Mary i zaczął się śmiać. Nie miałam od niej wiadomości przez 6 tygodni. A następnie zadzwonił do nas przyrodni brat, mówiąc, że kiedy ojciec nie pojawił się w sądzie tego dnia, jak powinien był to zrobić, wysłano do jego domu szeryfa i zastępców szeryfa, aby go aresztować. Nikt nie otwierał, więc wyłamali drzwi i znaleźli 2 ciała. Ojciec zastrzelił Mary i siebie. And they found the 2 bodies. Mary had been shot, and then my father had shot himself. But it was very difficult for me to forgive. Było mi bardzo trudno wybaczyć mojemu ojcu. Byłam chrześcijanką, bardzo kochałam Pana. Przyjęłam Jezusa, kiedy miałam 14 lat. Pewna kobieta w kościele któregoś dnia zapytała mnie, czy wybaczyłaś swojemu ojcu? I to mnie tak rozzłościło, ponieważ rany mojej matki nawet jeszcze się nie zagoiły. I oto ta kobieta śmie mówić mi o przebaczeniu. Pomyślałam, że jeśli ona przeszłaby przez to, co my, to nie stałaby tutaj mówiąc mi o przebaczeniu. Więc powiedziałam jej, że mój ojciec nigdy nie poprosił mnie o wybaczenie. Zatem nie muszę się tym martwić. Na co ona odpowiedziała, to może być prawda, ale ty nadal musisz mu wybaczyć. Na co ja odpowiedziałam, nie wiem, dlaczego miałabym mu wybaczać. On nie zasługuje na wybaczenie. Zasługuje na to, aby cierpieć. Ona powiedziała, to prawda, ale ty nadal musisz mu wybaczyć. Powiedziała to bardzo łagodnie, ponieważ rozumiała mój ból. Powiedziałam, chciałabym wiedzieć, kto przy zdrowych zmysłach oczekiwałby ode mnie, że wybaczę mojemu ojcu po tym wszystkim, co zrobił. Spojrzała na mnie i powiedziała, Bóg. Byłam taka zła. Myślałam, łatwo jej mówić. Nie będę myśleć o tym, co powiedziała ta kobieta. Nie chcę mu wybaczyć. Więc zajęliśmy się pakowaniem, przygotowywaniem do wyjazdu z Teksasu. Myślałam sobie, że kiedy dotrzemy do Kalifornii, tego pięknego stanu, będę miała nowe życie. Nie będę pamiętała słów tej kobiety. Nie będę o tym myślała. Zamierzałam nadal służyć Bogu. On wie, że ja go kochałam. Nadal będę aktywnie działać w kościele i nie zamierzam troszczyć się o to, że nie wybaczyłam mojemu ojcu. Wciąż byłam nieszczęśliwa. Myślałam, że sama zmiana mnie uszczęśliwi, sama przeprowadzka do Kalifornii. Zastanawiałam się, dlaczego nie jestem szczęśliwa. Myślałam o ojcu i ponownie czułam złość. Byłam taka zgorzkniała i zła, ale wciąż o tym myślałam. kiedy zaczęłam sprzeczać się z Bogiem, to wyglądało to tak, że za każdym razem, kiedy otwierałam Biblię, ona otwierała się na jakimś fragmencie o przebaczeniu. I powiedziałam: Boże, czy w życiu nie ma niczego poza przebaczeniem? Dlaczego przebaczenie jest takie ważne? O co Ci chodzi z tym przebaczeniem? Służę Ci, sprzątam, jestem dyrektorem chóru, nauczam w szkółce niedzielnej. Jestem tak zajęta robieniem tych wszystkich rzeczy dla Ciebie. O co Ci chodzi z tym przebaczeniem? I zmagałam się z tym. A później przeczytałam te fragmenty, kiedy Jezus wisiał na krzyżu i powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Myślałam, jak on mógł tak zrobić? Przecież oni go właśnie zabili, kiedy on się tak modlił. Wciąż myślałam o przebaczeniu i w końcu powiedziałam: Dobrze, Boże, kocham Cię, chcę być Ci posłuszna we wszystkim, ale nie mogę wybaczyć mojemu ojcu, ponieważ tego nie chcę. Chcę, żeby cierpiał tak jak my, ale moje pojęcie przebaczenia było mylne. Myślałam, że jeżeli mu nie wybaczę, to on będzie cierpiał. Ale myślę, że on nigdy nie cierpiał, dlatego że jego najstarsza córka mu nie przebaczyła. Kto zatem cierpiał? Ja. Byłam nieszczęśliwa z powodu urazy, którą nosiłam. Uśmiechałam się często, robiłam te wszystkie dobre rzeczy w kościele. Naprawdę robiłam to szczerze, ale brakowało jednej rzeczy w moim naśladowaniu Jezusa. To była moja odmowa, aby wybaczyć. Więc powiedziałam: Dobrze, Boże, chcesz, abym przebaczyła, ale ja nie chcę przebaczyć. Chcę być Ci posłuszna, więc czy możesz dla mnie coś zrobić? Chcę mieć pragnienie, aby przebaczyć. Ponieważ Ty nie zamierzasz mnie zmuszać, Ty nigdy nas do niczego nie zmuszasz, więc włóż pragnienie w moje serce, abym chciała wybaczyć mojemu Ojcu. Wtedy to zrobię. Wcześniej modliłam się: Spraw, żebym wybaczyła mojemu Ojcu. Chciałam wybaczyć mojemu ojcu, aby być dobrą chrześcijanką, ale nie chciałam mu wybaczyć. Chciałam, aby to Bóg sprawił, abym mu wybaczyła, a ja byłabym dobrą chrześcijanką, posłuszną Bogu, więc kiedy zrozumiałam, że On chce, abym i ja chciała, zaczęłam każdego dnia prosić: Boże, proszę Cię, pomóż mi, abym chciała wybaczyć mojemu ojcu. To wszystko, w jaki sposób modliłam się, jeśli chodzi o mojego ojca. Aż pewnego dnia, nawet nie myślałam o moim ojcu, mój umysł i serce były przepełnione pragnieniem, że naprawdę chciałam wybaczyć mojemu ojcu. Bóg odpowiedział na moją modlitwę. Byłam sama w pokoju, zaczęłam płakać i powiedziałam: Ojcze, wybaczyłam Ci wszystko, cokolwiek kiedyś zrobiłeś. Każdą krzywdę wyrządzoną mi, mojemu bratu i siostrze i to, co zrobiłeś mojej matce. I cały strach, którego doświadczyliśmy. Wybaczam Ci, ponieważ Jezus mi pomógł.
I forgive you. Jesus has helped me. My mother never forgave our father.
Moja matka nigdy nie wybaczyła mojemu ojcu. Była pełna goryczy i to, co chciała cały czas robić, to rozmawiać o tych wszystkich okropnych rzeczach. Ona nie wybaczyła mi, że ja wybaczyłam ojcu. Uważała to za zdradę. To właśnie dzieje się w świadomości ofiary. Jeśli chcesz być moim przyjacielem, to musisz nienawidzić tych samych ludzi, których ja nienawidzę. To jest właśnie świadomość ofiary.
You must hate the person I hate. I would love to help those who especially have been hurt and
chciałabym pomagać szczególnie tym, którzy zostali skrzywdzeni, którzy nie mogą wyjść poza swoje zgorzknienie i ból, aby zrozumieli, że w Chrystusie mogą stać się zwycięzcami, a nie tylko ocalonymi. Ocalony to jest ten, który przetrwał trudny czas, zranienia. Ocaleli i żyją, aby powiedzieć swoją historię, ale nie zawsze w niej zwyciężają. Rozpamiętują złe doświadczenia, zło, które im wyrządzono, zranienia. Gdybym nie wybaczyła mojemu ojcu, gdybym nie przejęła odpowiedzialności za to, jak myślę o wszystkim, mogłabym skończyć jeszcze bardziej nieszczęśliwa, niż kiedy byłam z moim ojcem. Wiele ofiar wciąż zachowuje się jak ofiary, ponieważ myślą jak ofiary. Ja miałam tak źle, nikt nie miał tak źle jak ja. Nikt nie był tak podły wobec innych, jak ta osoba wobec mnie. To jest mentalność ofiary. Moim marzeniem jest pomóc każdej osobie, która potrzebuje przeżyć mentalność ofiary, aby zrozumiała, że może być zwycięzcą i że nie ma znaczenia, co jej się przydarzyło. Nieważne, co i jak złe było. Możesz podnieść się ponad to i z Bożą pomocą stać się lepszą osobą właśnie z powodu tego, przez co przeszedłeś. Stajemy się albo lepsi, albo zgorzkniali. Jestem wdzięczna za moje życie takie, jakim ono było, ponieważ uczyniło mnie to lepszą osobą. Mam więc współczucia, zrozumienie, miłość wobec innych, której prawdopodobnie nie miałabym, gdybym miała dobre dzieciństwo.
Wysłuchaliśmy części wywiadu, końcowa część wywiadu z autorką Kitty Chapel, którą gościliśmy w ostatni weekend w New Jersey i w Nowym Jorku. Przy okazji dziękujemy Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark za gościnę, za wspaniałą salę Galerii Skulskiego, a także za salę w budynku Armii Zbawienia na Ridgewood. Przypominamy Państwu numer kontaktowy z nami. Dzwońcie z Waszymi komentarzami, pytaniami, uwagami. Również jeśli macie prośbę o modlitwę bądź problem, którym chcielibyście się podzielić lub o nim porozmawiać, to zadzwońcie. Ten numer to 718-710-3144, 718-710-3144. Pamiętajcie również, że dzisiaj do wygrania będzie pod koniec naszej audycji książka Kitty Mogę wybaczyć, jeśli tylko chcę. Trudne życie i jeszcze trudniejsza decyzja, by wybaczyć swojemu ojcu, o tym ta książka między innymi mówi. I myślę, że ta sytuacja była przynajmniej tak trudna, jak jeśli nasi słuchacze pamiętają, sytuacja Kamila, o których były poprzednie audycje. Zgodzisz się chyba ze mną, Marko, prawda?
Zdecydowanie. Nie bez przyczyny można powiedzieć, i tak też Kitty określa samą siebie, że jest życiową zwyciężczynią i na tym polega ta różnica pomiędzy osobą, która coś przeszła, coś przetrwała, ale tylko przetrwała, ból w sercu może być nadal. Natomiast ktoś, kto zwyciężył, odciął się od przeszłości i patrzy śmiało w przyszłość bez żadnych obciążeń, bez żadnego bagażu. Bo to wielka odwaga, aby przebaczyć osobie, która ją tak bardzo skrzywdziła. Ale z drugiej strony to też nasza powinność, aby wybaczać, jeśli jesteśmy chrześcijanami. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza odpowiedział na pytanie Piotra, ile razy ma przebaczać temu, który wyrządził mu zło. I Pan Jezus powiedział, że mamy wybaczać nie 7 razy, ale 77 razy. Jest to zdecydowanie trudne, bo wygląda na to, że mamy wybaczać innym bez przerwy. Przebaczenie jest trudne, na pewno, ale jest wykonalne. I Kitty w swoim wykładzie zwróciła uwagę na fakt, że Bóg, który nas kocha, przecież nie oczekuje od nas czegoś, co jest niewykonalne. Wtedy nie byłby kochającym ojcem, gdyby nakładał na nas ciężary, których nie jesteśmy w stanie unieść, albo dawał nam zadania, których nie jesteśmy w stanie wykonać. I same przebaczenie innym, mimo że trudne, jest możliwe. Ale jakie kroki przebaczenia, powiedzmy sobie krótko, jakie kroki przebaczenia zaproponowała Kitty i również omawia je w swojej książce?
No właśnie, podała takie 3 kroki. Pierwsze, przebaczenie, potem odpowiedzialność i na koniec wdzięczność.
Ten pierwszy krok, od którego się zaczyna prawdziwe uwolnienie i droga do bycia zwycięzcą, to przebaczenie. I tutaj mamy takie 3 podpunkty. Musimy przyjąć Boże przebaczenie, musimy przebaczyć innym, musimy przebaczyć sobie. Dlaczego musimy zacząć od tego, że my sami musimy przyjąć Boże przebaczenie? Otóż ponieważ w oczach Boga jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tymi, którzy złamali Jego przykazanie. Wystarczy się zastanowić, przykazanie mówi, aby nie kraść, prawda? Albo inne przykazania, czy jest takie przykazanie, którego nigdy nie złamaliśmy? Nie ma takiego, ponieważ wszyscy złamaliśmy to, co Bóg napisał, zasady, które Bóg omówił, o których napisał w swoim słowie, dlatego jesteśmy winni przed Bogiem. Ale dobra nowina jest taka, że mimo tego, że my zawiedliśmy Boga, On chce nam przebaczyć. Naszym obowiązkiem, czy naszą odpowiedzialnością jest przyjąć Boże przebaczenie. Panie, powiedzieć, Panie Boże, wiem, że chcesz mi przebaczyć. Chcę żyć w Twoim przebaczeniu, wolny od mojej obciążającej mnie przeszłości. A więc to jest pierwszy krok. Musimy przyjąć Boże przebaczenie.
Musimy także przebaczyć innym. Bóg mówi nam, co powinniśmy zrobić, ale nigdy nas do tego nie zmusza. I to również dotyczy przebaczenia. Bóg nam pomoże, gdy poprosimy, ale musimy najpierw podjąć decyzję, żeby przebaczyć. Bardzo mi się podobała jedna z ilustracji o konieczności przebaczenia, którą Kitty podała. Mówiła, że są tacy ludzie, którzy nie chcą wybaczyć, myśląc, że w ten sposób zranią w rewanżu osobę, której powinni przebaczyć. mówi, że, powiedziała tak, że to jest tak jak zażywanie trutki na szczury, licząc na to, że ona zabije szczury naokoło nas. Tymczasem ta trucizna zabija nas samych. Trucizna braku wybaczenia zabija nas, nie szczury. Żaden z nas nie uważa, że wybaczenie w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się Kitty, jest łatwe. Ale na nowo narodzona osoba ma pomocnika w Duchu Świętym. On nam pomoże, jeśli będziemy tego chcieć. Także następny punkt to jest to, że musimy przebaczyć sobie samym. Jeżeli przyszliśmy już do Jezusa, jesteśmy na nowo narodzoną osobą, Bóg nie pamięta nam naszych grzechów. Możemy tu podać między innymi ten werset, gdzie Bóg mówi, ja przekreślam Twe przestępstwa i nie wspominam Twych grzechów. Między innymi z tych słów wiemy, że Bóg przebacza nam, jeśli to przebaczenie przyjęliśmy. Nigdy nie wspomina tych grzechów. Są one zakryte. Ale jest nasz przeciwnik, przeciwnik Boga, szatan, który będzie się nas starał obrabować tej radości przebaczenia. On będzie wpływał na nas, byśmy czuli się wciąż winni. A tutaj Kitty podała fajny sposób, w jaki rozmawia, czy te takie obawy, czy ataki szatańskie wręcz na nią odpiera. Mówi tak, dziękuję Ci, szatanie, za przypomnienie mi tego grzechu, bo prawie zapomniałam, że Bóg mi je wybaczył. Więc za każdym razem, jak będziesz mi przypominał o tym grzechu, będę dziękował Bogu za to, że mi wybaczył. A potem powiedz do Boga, dziękuję Boże, kocham Cię za to, że mi przebaczyłeś.
Zatem to był pierwszy krok w kierunku zwycięskiego życia, więc przebaczenie. Drugi krok to jest odpowiedzialność. O co chodzi? To my jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, jak postępujemy. Jesteśmy też przed Bogiem odpowiedzialni za to, jakie myśli pojawiają się w naszej głowie. To właśnie z myśli rodzą się uczynki. Najpierw jest myśl, to co jest w naszym umyśle, a następnie zostaje ona urzeczywistniona w postaci naszego postępowania. Słowo Boże nas zachęca, Pismo Święte czytamy tam, abyśmy brali każdą myśl, która nie pochodzi od Boga, w niewolę. A więc my mamy kontrolę nad tym, o czym chcemy myśleć i my mamy kontrolę nad tym, jak chcemy postępować. Czasami możemy popatrzeć, jak dzieci coś przeskrobią i tłumaczą się przed swoimi rodzicami i mówią, on, i to też Kitty podawała w swoim wykładzie, i wtedy dzieci mówią, on mnie zmusił, żeby to zrobił. No prawda jest taka, że nikt nie ma prawa zmusić nas do niczego, to my jesteśmy odpowiedzialni za swoje decyzje, a więc to my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy my chcemy wybaczyć komuś, czy chcemy żyć w nienawiści i czy chcemy do końca życia chować w swoim sercu urazę. To jest drugi krok, odpowiedzialność.
I trzeci to wdzięczność. Nie użalajmy się nad swoim losem. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystko, nawet za te trudne doświadczenia. Były okropne doświadczenia, o których mówiła Kitty, okropne doświadczenia, o których mówił Kamil tydzień temu. Mamy przykład w Nowym Testamencie apostoła Pawła, który na przykład tak pisał z więzienia. Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Mimo tego, że apostoł Paweł pisze z więzienia, jest tym autorem, który chyba najwięcej ze wszystkich autorów Pisma Świętego pisał o radości. Czyli nawet w takiej ciężkiej sytuacji możemy się radować ze swojego położenia. Apostoł Paweł również pisał o pokoju, mówił, że za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jeśli myślisz, drogi słuchaczu, że to niemożliwe, zapamiętaj również te słowa. Apostoł Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
To są kroki do zwycięskiego życia, do przebaczenia. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, czy są w twoim życiu osoby, którym powinnaś wybaczyć? Wybacz im. A teraz pytanie konkursowe, które brzmi, można wygrać książkę Kitty Chapel, numer telefonu to 718-710-3144, 718-710-3144, a pytanie konkursowe brzmi, ile razy Chrystus kazał nam wybaczać. A my się już z Państwem dzisiaj żegnamy. Do usłyszenia.
Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan. do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Chcemy krzyczeć Tobie chwałę, halleluja Panu cześć. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Chcemy krzyczeć Tobie chwałę, halleluja Panu cześć. Przyjdzie dzień, gdy w chwale ujrzę Ciebie twarzą w twarz. Będę oglądać Cię, lecz na razie na ziemi tu muszę toczyć mój bój. Dodaj sił i mocy wiary, Panie, wesprzyj mnie mocnym ramieniem swym, abym w sercu miał słowo Twe i podążał za Tobą, za Tobą. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Chcę wykrzyczeć Tobie chwałę, halleluja Panu cześć. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Chcę wykrzyczeć Tobie chwałę, halleluja Panu cześć. Przyjdzie dzień, gdy w chwale ujrzę Ciebie twarzą w twarz. Będę oglądać Cię, lecz na razie na ziemi tu muszę toczyć mój bój. Dodaj sił i mocy wiary, Panie, wesprzyj mnie mocnym ramieniem swym, abym w sercu miał słowo Twe i podążał za Tobą, za Tobą. Prowadzi mnie mój Pan, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Chcę wykrzyczeć Tobie chwałę, halleluja Panu cześć. Do zwycięstwa prowadzi mnie mój Pan, do zwycięstwa prowadzi mnie mój Bóg. Chcę wykrzyczeć Tobie chwałę, halleluja.